Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Bóg swojej łasce dzisiaj darował nam też ten błogosławiony czas i możemy tutaj być na tym miejscu, możemy wzmacniać się, możemy się budować, możemy słuchać tego kosztownego Bożego Słowa. Pamiętaj, że Zbawca Twój patrzy w tej chwili i On swą cudowną Ci pomoc chce dać. I to jest wspaniałe, mieć taką świadomość, że Zbawca na nas patrzy, widzi nasze serca, widzi nasze pragnienia, widzi to wszystko, z czym tutaj przyszliśmy. Przyszliśmy też, wierzę, z nadzieją, że Bóg napełni nasze serca Jego pokojem, Bożym pokojem, że wyjdziemy stąd posileni, wzmocnieni. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to mogłoby się wydawać, że jest to taka historia po tym, jak Pan Jezus odszedł już do nieba i zostawił swoim uczniom przykazania, zostawił słowo i po prostu taki opis ich dalszego życia, ale z tego możemy dla siebie wziąć też bardzo dużo. Jest to, można powiedzieć, księga Bożego prowadzenia, jak Bóg prowadził. I tutaj na przykładzie apostoła Pawła, właśnie w tej podróży do Rzymu, też możemy to prowadzenie zauważyć, że kiedy większość już zaczęła tracić nadzieję, apostoł Paweł tą nadzieję miał. Niektórzy mówią, w świecie mówią, że nadzieja to jest matka głupich, ale Słowo Boże, i my to wiemy, Słowo Boże nam mówi, że nadzieja nigdy nie zawodzi. Apostoł Paweł mógł się o tym wiele razy przekonać, że nadzieja nie zawodzi. My również to wiemy, my w to wierzymy. Naprawdę bardzo smutne i biedne jest życie człowieka, który nie ma, nie posiada żadnej nadziei. Jeśli rodzice na przykład nie posiadają, nie mają takiej nadziei, że ich dzieci kiedyś się nawrócą. Jeśli wierzące żony nie mają nadziei, że mężowie się nawrócą. Jeśli człowiek nie ma nadziei, to naprawdę jest to życie bardzo smutne, pozbawione, można powiedzieć, jakiegokolwiek sensu. Tylko nadzieja też podtrzymuje nas w tych naszych dążeniach, pragnieniach, modlitwach. Jeśli by nadzieja została stracona, to tak jakbyśmy się poddali, tak jakbyśmy zaprzestali walki. A o to chodzi temu, który wchodzi w koło, patrzy, kogo by pochłonąć. O to jemu najbardziej chodzi, żeby człowiek wierzący stracił tą nadzieję, żeby ta nadzieja gdzieś umarła całkowicie i nigdy się już nie podniosła. I wtedy taki człowiek stoi na straconej pozycji, bo zaprzestał walki, a jeśli zaprzestał walki, to można powiedzieć, że jest pokonany. Ale ja wierzę, że w naszych sercach jest ta nadzieja. Pan Jezus to obiecał, On był wczoraj, jest dzisiaj i będzie jutro ten sam. Jeśli coś powiedział, to na pewno to się wypełni. Chciałbym dzisiaj przeczytać też dwa wersety tylko z księgi Joba. Z 36 rozdziału. szósty i siódmy werset. Tu też jest taka zapisana wspaniała obietnica, którą możemy się radować. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu. Wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni. A więc widzimy tutaj zapisane wspaniałe słowa, że Bóg nie odwraca się od sprawiedliwego. Widzimy tutaj, jaki jest los bezbożnego, widzimy, jaki jest los sprawiedliwego. Jaka wspaniała przyszłość, jaką wspaniałą przyszłość Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, którzy są z Nim, którzy wszystko oddają Panu Bogu. Widzieliśmy tam na przykładzie też tej historii z Dziejów Apostolskich, że kiedy ta burza była już taka mocna, tak silna, tak straszna, to zaczęli wyrzucać ładunki, żeby zmniejszyć to obciążenie. I również w naszym życiu, to jest dla naszego życia, bracia i siostry, lekcja, że jeśli przychodzą te burze, jeśli przychodzą te doświadczenia, to powinniśmy wyrzucać to wszystko, co nas obciąża, aby stać się lżejszymi. Te wszystkie takie rzeczy, które wydają nam się miłe, przyjemne, to wszystko powinno zostać wyrzucone. Dlatego, że Bóg też i widzi nasze walki i widzi to wszystko, co nas obciąża. Jeśli zawodnik biegnie, to też również wyrzuca to wszystko, co mu przeszkadza. To wszystko, co mogłoby sprawić, że ten jego bieg będzie wolniejszy. Jeśli będzie lżejszy, jeśli wyrzuci to wszystko, co go obciąża, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że dobiegnie do mety, że zwycięży. Wraz z królami sadza ich na tronie są na zawsze wywyższeni. Jest to, bracia i siostry, naprawdę taka wspaniała, prawdziwa pociecha dla naszych serc. Niezależnie od tego, co może nas jeszcze spotkać. My nie wiemy, co nas może tutaj jeszcze w tym życiu spotkać. Może same przyjemne chwile, może mniej przyjemne, może doświadczenia, może próby, może radości. Trudno nam powiedzieć. Bóg to wie, my tego nie wiemy, ale powinniśmy wierzyć, że bez względu na to, co nam się przydarzy, co nas spotka, Bóg będzie zawsze z nami. On nas widzi. Czy wierzymy w te słowa? Czy wierzymy w te słowa, bracia i siostry, że ten, który jest ponad wszystko, postawił sobie takie jakby zadanie, aby troszczyć się o nas w tej podróży przez ten świat? Kim jest człowiek, że Bóg po prostu tak się uniża też i chce nas prowadzić, chce nas doprowadzić do celu, chce nas doprowadzić do mety? Wspaniałe słowa, wspaniałe pocieszenie, wspaniała obietnica. Wierzę, że często też rozmyślamy o tych sprawach, uważamy je za prawdziwe, wierzymy w nie, a jednak przychodzą też takie chwile w naszym codziennym życiu, że tak mało te słowa urzeczywistniamy, tak mało o nich też pamiętamy, bo gdybyśmy, bracia i siostry, naprawdę wierzyli w to, że Bóg się o nas troszczy, że zna każdą naszą potrzebę, obiecał każdą naszą potrzebę zaspokoić, gdybyśmy naprawdę znaleźli w Bogu wszystkie nasze źródła, nie tylko jedno, ale czy dwa nawet, ale wszystkie nasze źródła, gdybyśmy chcieli znaleźć w Bogu, to naprawdę pokładalibyśmy nadzieję tylko w Nim. Nie pokładalibyśmy na pewno nadziei w tych ludzkich źródłach, które przecież tak prędko wysychają i które nic nie mają nam do zaoferowania. Jeśli pokładamy nadzieję w Bogu, to Bóg będzie się o nas troszczył. Bóg będzie zabezpieczał każdą naszą potrzebę. Pan Jezus jest ten sam, tak jak był wtedy, czy może wtedy, w tamtym czasie był ktoś, kto zawiódł się na Panu Jezusie? Ja myślę, że było i to wielu było, którzy się zawiedli. Na przykład Izraelitom wydawało się, że Pan Jezus, kiedy przyjdzie, to zupełnie inne rządy zaprowadzi. Nie takiego Mesjasza oczekiwali, dlatego go nie przyjęli. Wielu się zawiodło, kiedy Pan Jezus powiedział o cenie prawdziwego uczniostwa. Innym wydawało się, że można pójść sobie tak lekko, łatwo i przyjemnie za Panem Jezusem, a kiedy Pan Jezus powiedział, jakie są koszty uczniostwa, wielu zawróciło, wielu z Nim nie chodziło. Ci się prawdopodobnie zawiedli na Panu Jezusie, ale my się nie zawiedliśmy. My mamy Jego Słowo, mamy zapewnienia, mamy wspaniałe obietnice. Tak jak już wspomniałem, Pan Jezus powiedział, ja jestem wczoraj. Byłem wczoraj, jestem dzisiaj, będę jutro, ten sam, niezmienny, taki sam. Pan Jezus wspaniałe słowa powiedział. I oczywiście za tymi słowami też szły czyny, niezwykłe wydarzenia. Kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy wspaniałe wydarzenia, kiedy ludzkie życie było zmieniane, kiedy chorzy byli uzdrawiani, kiedy demony opuszczały swoje ofiary. Czytamy to, tym się budujemy też. I czasami można było dojść do takiego niesłusznego, niewłaściwego wniosku, że te czasy już przeminęły, że te czasy już są dawno za nami, że teraz to już zupełnie jest inaczej, zmieniły się okoliczności, przecież teraz już XXI wiek, jak można jeszcze wierzyć w takie rzeczy, które tam może kiedyś miały miejsce, może nie miały. Człowiek wysuwa wiele takich wątpliwości i mówi, że dzisiaj to już jest zupełnie inaczej, dzisiaj to już tak nie jest. Ale my wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to niebiblijne myślenie, że jest to taki fałszywy wniosek, dlatego że czytamy, że Pan Jezus dzisiaj jest taki sam, jak był kiedyś, jutro będzie też taki sam. To, co czynił kiedyś, czyni również dzisiaj. Nie zmieniła się jego natura, nie zmienił się jego stosunek do człowieka. To jest naprawdę wspaniałe. Nie zmienił się jego stosunek do ludzi. Nie zmieniła się też jego moc. Co wtedy czynił, to i teraz czyni. Tak jak wtedy kochał, tak wiemy, że i teraz obiecał to czynić. A więc, bracia i siostry, dla nas istnieje taka bardzo błogosławiona, można powiedzieć, nadzieja, bo i my po prostu też, tak jak tamci ludzie, którzy żyli na ziemi 2000 lat temu, potrzebujemy miłości, potrzebujemy mocy, potrzebujemy Jego prowadzenia. Potrzebujemy, aby ta nadzieja nigdy nie umarła, aby ona była ciągle w nas żywa, że Pan Jezus będzie z nami, że będzie nas prowadził, że doprowadzi nas do celu. Chociaż droga nie jest łatwa, droga jest trudna, to jednak mamy tą wspaniałą obietnicę, którymi się możemy pocieszać, że On będzie z nami, że Pan Jezus będzie szedł przed nami, że On będzie tą drogę torował. To jest Jego zapewnienie. Pan Jezus powiedział, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę go. Będę z nim, będę go prowadził. Dziś możemy też wzywać Go, aby przyszedł nam z pomocą wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy wydaje nam się, że toniemy, jak ci na tym morzu w drodze do Rzymu, kiedy wydawało im się, że toną. Nam również czasami się tak wydaje, że już nie ma żadnej nadziei, że już wszystko stracone, ale jednak tak nie jest. Powinniśmy wtedy zwrócić swój wzrok w górę, do nieba, do Pana Jezusa i wierzyć, że stamtąd przyjdzie pomoc, bo taka jest Jego obietnica. Amen.
Chwała naszemu Panu. Jesteśmy szczęśliwi. To nie tak. Już. Gdybyśmy się zapytali ludzi, wyszli i zapytali się, czy jest szczęśliwy, albo inaczej byśmy sformułowali pytanie, co musi się stać, żebyś był szczęśliwy? Ja pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze byłem młody, to dla mnie pełnią szczęścia było to, jeżeli będę miał rodzinę, będę miał żonę i będę miał dzieci. Naprawdę tak myślałem, że będę wtedy, to już będzie zupełna pełnia mojego szczęścia. Co nie znaczy, że nie jestem szczęśliwy ze swoją rodziną, jak bardzo jestem szczęśliwy. Ale kiedyś taką myśl mądrą przeczytałem, która mnie tak zainteresowała i tak mnie zacząłem myśleć, bo tak nie mogłem od razu, kiedy ją przeczytałem, to nie do końca mogłem uwierzyć to, co przeczytałem. Znaczy nie do końca jakby dowierzałem temu. Dlatego zapytałem was, czy jesteście szczęśliwi. Ja wiem, to amen, dobrze powiedzieliście, naprawdę dobrze. Ale wiecie o tym, że ludzie często mówią tak, właśnie, na przykład kiedyś jak ja byłem młody, mówię, będę miał żonę, dzieci, to będę szczęśliwy. Ktoś powie, już mam na przykład, mam żonę, mam dzieci, a on mówi, ale do pełni szczęścia brakuje mi na przykład mieć piękny dom z ogrodem na przykład. Ktoś powie, młody człowiek może powiedzieć, do pełni szczęścia mi brakuje, żebym wyjechał na przykład gdzieś tam, jakiś zakątek kraju. Bo mu się podoba, prawda? Nasz świat jest przepiękny. Nasza planeta, miejsca na Ziemi są naprawdę przepiękne i wielu ludzi by chciało tam na przykład wjechać i mówią, i tam jakbym mieszkał, to byłoby, to bym był na pewno szczęśliwy. Prawda? Ktoś myśli, jakby miał wspaniałego, przystojnego męża, takiego, to będę szczęśliwa. I odwrotnie, będę miał taką, to będę szczęśliwy. Ktoś, młody człowiek może pomyśleć, gdybym miał najnowsze Ferrari, to wtedy będę szczęśliwy. To nie jest, nie myślcie, że to jest takie gdzieś tam sobie, tak naprawdę jest. I pomyślcie przez chwilę, co wam jeszcze do szczęścia brakuje? Co byście jeszcze, ale bez hipokryzji. Naprawdę tak sobie zagłębić się. Co byście jeszcze chcieli w swoim życiu osiągnąć? I wtedy byłbym szczęśliwy. Ktoś na przykład powie, że będę na emeryturze. Nie, Halinka, to nie do ciebie. Nie, ale tak, bo my, którzy jeszcze nie mamy tego, to byśmy... Proszę? Halinka ma okres, że ona weszła i jest szczęśliwa z tego powodu, bo odeszła akurat w momencie takim z naszej pracy. Ale ktoś chciałby już być na przykład na emeryturze, już mieć spokój. Bo na przykład w pracy tak i mówi, jak pójdę na emeryturę, to w końcu będę szczęśliwy. Na przykład będę miał czas, będę miał pieniądze, nikt nie będzie mi... No i tak dalej. Prawda? Mamy. Czy w ogóle inne... Myślimy o tych rzeczach. Że jakbym to osiągnął, to już bym był naprawdę szczęśliwy. A może nie będę mówić, ja bym... Nie, to są takie myśli, że właśnie bym miał dom, czy w ogóle większe mieszkanie. Nie myślcie, że ja w tej chwili was chcę łapać i wy tam pogania, bo nie. To są naprawdę nasze myśli i my tak myślimy. I ja też tak myślę. do końca dobrze myślę. I to nie jest, bo to jest, my patrzymy takimi oczami właśnie naszymi. A po to mamy Biblię, prawda? Po to i Bóg nam otwiera co jakiś czas coś nowego i nagle albo to jest zderzenie z murem i się obsuwamy, no albo. Lila na przykład powie, wolnarz nigdy nie będzie szczęśliwa, bo już Edwarda na przykład nie ma. Karla też może powiedzieć, do pełni szczęścia brakuje mi, żeby Edward żył. Drodzy, tak też można powiedzieć, prawda? Nie ma ojca na przykład już. No właśnie. I teraz już jest dylemat, czy jesteśmy szczęśliwi, prawda? A powinniśmy być szczęśliwi. I wszyscy mamy szansę być szczęśliwi. Ojej. Na początek otworzymy sobie i tylko jeden fragment. Ewangelia Łukasza. Zdradziłem już wcześniej, że o Samarytanach i dzisiaj jest ten znany, bardzo znany fragment, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Któż jej nie zna? 10 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 29. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zabójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem. Po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, to jest, bo 27 werset mówi, a ten odpowiadając rzekł, chodziło o to, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. I tam Pan Jezus mówi: będziesz miłował Pana Boga swego, swego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jest to ciekawe, drodzy, przykazanie Boże. Pan Jezus mówi wszystko, co dla Boga, prawda, że z całej siły, a na końcu mówi coś takiego dziwnego, prawda? A bliźniego swego jak siebie samego. Prawda? Jest to dziwne, ale to Pan Jezus powiedział. Taką dał receptę na życie. Receptę na to, aby odziedziczyć życie wieczne. A później, gdy ten kapłan się pyta, a kto jest bliźnim moim? To jest takie podchwytliwe w sumie pytanie, to też jakby usprawiedliwiające, a może nie będzie Pan Jezus, może Pan Jezus powie, no właśnie, kto? Izraelita? Może taki? Jak mi ten Jezus odpowie, prawda? No kto jest bliźnim moim? Liczył prawdopodobnie na coś, co, gdzie być może Pan Jezus by miał problem z odpowiedzią. No, ale Pan Jezus nie ma problemów z odpowiedzią. I mówi, a kto jest bliźnim moim? Drodzy, i teraz takie, i Pan Jezus podaje taki przykład, no właśnie, taki przykład bardzo wyraźny. Jest 3 ludzi, którzy zobaczyli tego człowieka, który został pobity. Jest 3 ludzi. Jest kapłan, jest lewita i jest Samarytanin. Kapłan i lewita to ludzie, którzy i z powołania I z urzędu powinni pomóc temu człowiekowi, prawda? To są ludzie, kapłan, wiemy kim był kapłan. Kapłan nauczał, kapłan z autore. To byli ludzie, którzy się uczyli, którzy całą pięć ksiąg Mojżesza znali na pamięć praktycznie. To byli ludzie, którzy znali prawo mojżeszowe. Oni o wszystkim wiedzieli. Oni nauczali. I taki kapłan, on musiał wiedzieć, jak ma postąpić. On wiedział, jak powinien postąpić. Lewita, kto to był Lewita? Lewita to byli ci, którzy nie odziedziczyli żadnej ziemi. Im nie była darowana, tak jak innym plemionom, ziemia, prawda? Wiemy o tym. To byli ludzie, którzy byli przeznaczeni do służby świątyni. A więc ten wybrany, to byli wybrani, którzy mieli jakby najbliższą, no do takiej zaszczytnej służby byli powołani. No i Lewita, kto jak kto, ale Lewita, prawda, on powinien był zwrócić na to uwagę. Oni obaj zwrócili uwagę. Oni zwrócili uwagę. Ale co? Ale poszli dalej. Dlaczego się nie zatrzymali? Dlaczego nie pomogli? Ci, którzy byli, powinni pomóc. I dlaczego Pan Jezus mówi o takiej grupie ludzi, drodzy? Dlaczego nie mówi o jakimś innym poganinie, który przeszedł sobie, ale mówi, drodzy, to jest istotne, mówi o grupie ludzi, którzy powinni byli postąpić jak Samarytanin, a nie postąpili tak jak Samarytanin. Mówi o grupie ludzi wierzących, byśmy na dzień dzisiejszy to przełożyli, ci, którzy z powołania i z urzędu, nas nikt nie powinien niczego uczyć już. Nikt nie powinien był mówić albo pouczać kapłana i lewitę, jak on ma postąpić w tym momencie. Prawda? Nikt ich nie powinien pouczać o tym. Oni wiedzieli, jak mają postąpić. Czy nas, ludzi wierzących, mają, ten świat ma czegoś uczyć? Jak my mamy postępować w naszym życiu? Czy powinien nas poganin, przepraszam, że tak używam takiego brzydkiego słowa, ale człowiek niewierzący, czy powinien nas uczyć, jak my mamy postępować? A jak uczy? Pan Jezus na to tutaj zwraca uwagę. Naprawdę, to Pan Jezus między innymi na to zwraca uwagę. Nas nikt nie powinien uczyć. My wiemy, jak my mamy postępować. A przychodzi Samarytanin. Ten, który był w pogardzie u Izraelitów. I to w czwartek tak troszkę napomniałem. On był w pogardzie. On nie powinien w ogóle się zająć. Właśnie kapłan. Dlaczego kapłan się? No taki mądry. Mnie naucza. Mną gardzi. A proszę bardzo. A przeszedł sobie i nie zainteresował się nawet tym. Bo miał większe sprawy na głowie. Bo to wymagało czasu. To wymagało czegoś. Drodzy, ta historia uczy nas, jaka jest prawdziwa miłość bliźniego. Jaka jest prawdziwa miłość braterska. Co nie jest miłością braterską, a co jest miłością braterską. Jakże dzisiaj wielu ludzi robi deklaracje. Zobaczy coś, nie wiem, tak jest. Zobaczy i na przykład albo współczuje, albo deklaruje, prawda? Albo mówi, no gdybym miał milion, to bym ci kupił samochód, a sobie trzy domy wybudował na przykład, nie? Gdybym miał, to bym ci pomógł. Albo mówi, pomogę ci, a na przykład nie pomoże. Tak postąpił kapłan i lewita. Tak postąpili ci, którzy powinni byli zatrzymać się. Ale się nie zatrzymali. A Samarytanin, popatrzcie, co Samarytanin robi. To nie jest tania miłość. To jest prawdziwa miłość, na którą Pan Jezus zwraca uwagę. Miłość, która daje. Miłość, która kosztuje. Ten lewita zatrzymuje się, a więc zmieniają się zupełnie jego plany. Samarytanin. I zmieniają się jego plany. Obmywa, oliwą naciera. To też takie, może ktoś powie, dlaczego oliwa? Podróżujący wtedy, w ogóle po tamtych, ja na przykład, ja muszę mieć kremniwa, gdy jest ciepło, a nawet i nie ciepło, bo mam suchą cerę mam. Wy też macie, jako kobiety na pewno, w waszych torebkach jest dużo tego, bo to jest normalną rzeczą. Czy pomadka, czy inne, bo tam w tych, Waldek z Halinką byli, wiedzą, jaki to jest suchy. I oni musieli mieć oliwę i on często, czy jak się umył, nawet później wysuszył, on musiał się oliwą w ogóle, żeby mu skóra. Dlatego to rzeczą normalną było, że podróżni mieli przy sobie oliwę. I on obmył rany oliwą, wsadził go na swoje, tam pisze, bydle, czyli na swój środek lokomocji, sam szedł pieszo, zaszedł z nim do gospody, został z nim przez jeden dzień, a więc jego plany wszystkie poszły, prawda, poszły. Nie wiem, może był to jakiś biznesmen. Miał umówione spotkanie. Śpieszył się do pracy. Śpieszył się na zakupy. Miał tysiące powodów. Źle się czuł, na przykład. Prawda? Łapiecie, nie? Mam nadzieję. Ja też łapię. Drodzy, miał dużo powodów. Zaprowadził go, opiekował się. Dał temu gospodarzowi 2 denary, to są 2 dniówki na tamten czas. Mało tego, mówi, a gdy będę wracał, jeżeli wydasz co więcej, to ja to zwrócę. Miłość, drodzy bracia i siostry, kosztuje. Miłość naprawdę kosztuje. Ale Pan Jezus właśnie na taką miłość zwrócił uwagę i powiedział, i tak czyń. I to jest właściwa miłość bliźniego, która kosztuje. Ja nie mówię, bo to też trzeba zwrócić, bo ktoś powie, no tak, miłościwy Samarytanin, to trzeba dawać wszystkim. On był potrzebujący. On był naprawdę, ten człowiek był poraniony. On potrzebował pomocy. On nie mógł sobie pomóc. Bo jest wielu ludzi, którzy rzeczywiście mówią, mi jest pomoc potrzebna, a tak naprawdę to mu nie jest potrzebna. To już jest, żebyśmy też coś takiego. Jest dzisiaj naprawdę, to druga sprawa. Jest wielu ludzi, którzy stoją i proszą, prawda, i rusza to nasze serce, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy mają nas domy nawet. Naprawdę, to już inna rzecz. Ale są ludzie, którzy potrzebują, drodzy. I teraz jak nasza miłość. Jaką my mamy miłość do naszego bliźniego? Jak my się zachowujemy, przechodząc obok, niekoniecznie może pobitego, ale może rzeczywiście potrzebującego finansowego wsparcia. Może. Może modlitwy. Jak my patrzymy na naszych bliźnich. I teraz ten cytat, który wam chcę przeczytać. Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dań wtedy, gdy zapomina o sobie, zaczyna żyć dla bliźnich. Prawda? Dziwne. Szczęście człowieka zaczyna się wtedy jesteś dopiero szczęśliwy, kiedy przestajesz myśleć o sobie, a zaczynasz żyć dla innych. I teraz pomyśl, jak żyjesz. Drodzy, jak żył Pan Jezus Chrystus? Czy Pan Jezus Chrystus był szczęśliwy? Dobrze. A po ludzku, czy miał powody być szczęśliwy? On nie miał nic. On nie miał nawet żony, nawet dzieci, tak już mówię o rodzinie. On nie miał nic. To dlaczego był szczęśliwy? To dlaczego był szczęśliwy? To na czym szczęście polega? To był człowiek, który, powiem, jego szczęście było najbardziej jakby czyste, prawda? Zgodzimy się z tym, nie? I dlaczego on był szczęśliwy? Bo dawał, bo nie żył dla siebie, bo nie narzekał od rana do wieczora. Ja mam mało, nie mam tego, ja tamtego i tak, prawda? On dawał, drodzy bracia i siostry. On dawał. Jakże często my, jako ludzie wierzący, narzekamy. Także my narzekamy, bo nie mamy. A Pan Jezus naprawdę nic nie miał. Ale był najszczęśliwszy. To był najszczęśliwszy człowiek, dlatego, że on zawsze dawał. I pomyśl teraz o swoim szczęściu. Czy jesteś szczęśliwy? Czy ja jestem szczęśliwy? ile mi to szczęścia brakuje. A naprawdę, jeżeli zaczynamy dawać, tak jak ten Samarytanin, nie jak Lewita, nie jak kapłan, a jak Samarytanin, który przychodził, który, powiem, zainwestował swój czas, swoje pieniądze, swoje serce. Czy jestem szczęśliwy? Naprawdę, dało mi to dużo do myślenia. Mówię, Boże, to ja chyba nie jestem szczęśliwy. Czy jestem szczęśliwy? Pan Jezus był szczęśliwy, bo dawał, bo nie narzekał, że ja nie mam, że mi urągają. Drodzy, to jest prawdziwe szczęście. A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim, rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Drodzy, my mamy tak czynić. My mamy mieć takie serce otwarte dla ludzi, na pewno, broń Boże, narzekające na swój los. Jeżeli narzekasz, drodzy, jeżeli narzekamy, to co to jest? Egoizm, na pewno. Jeżeli narzekasz, to jesteś egoistą. Nie bójmy się do tego przyznać, to jest prawda. Masz wszystko i narzekasz. Inni nie mają połowy tego, co ty masz, ale ty narzekasz. Postępujesz jak ten kapłan, jak ten lewita. Nie interesują cię inni. Interesuje cię tylko ja, bo mi się należy. Jezusowi o wiele więcej się Panu należało. Ale Pan Jezus był szczęśliwy dając. Dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy naprawdę wzięli przykład z naszego Jezusa Chrystusa. Tak, kiedy pomyślałem sobie, czy on był szczęśliwy, to myślałem, chyba nie był szczęśliwy. Bo nigdzie nie jest tak napisane, jestem szczęśliwy. Ale właśnie jego szczęście polegało na tym, że on dawał. A na końcu ofiarował to, co najcenniejsze. Tak, dla niego uzdrawianie, dla niego nauczanie. Można powiedzieć, to była bułka z masłem. Poświęcanie czasu, chodzenie do chorych i w ogóle, to było... to. W porównaniu z tym, co było na końcu, dał to, co najcenniejsze. To była prawdziwa miłość. I takiej miłości się uczmy. I do takiej miłości dorastajmy. Amen.
Jestem szczęśliwy bardzo. Takie piękne kazanie. Nie wiem, czy słyszałem piękniejsze kazanie na temat Samarytanina jak dzisiaj. Tak mi serce się raduje. Takie proste, tak prosto powiedziane nam. I tak myślę, jak Piotrek zadał to pytanie... To kiedy jest szczęście? To kiedy się zaczyna szczęście? Czy to jest szczęście, kiedy zaczynam żyć dla innych? I myślę, że wszyscy, którzy są jeszcze egoistami, powiedzieli, no nie, 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 nie. Egoista zawsze będzie mówił nie, bo nie mogę być szczęśliwy, jak tego nie mam i tego mi brakuje. Nie mogę być szczęśliwy, jak tego nie mam i tego mi brakuje. A Jezus nie miał nic i był szczęśliwy, bo dawał. I my też możemy dać. Wiele możemy dać. Wiele możemy dać, ale może nie jesteśmy takimi jak ten Samarytanin. On faktycznie... W jego duszy mogło powstać tyle tych powodów, żeby nie stanąć, bo idę, bo długa podróż za mną i jeszcze przede mną, bo przeszedł jeden, bo przeszedł jego towarzysz w labierze, bo przeszedł brat jego. Nie, wiele, wiele nie. Bo nie mam warunków, bo nie mam czasu, bo mi się nie chce, bo jestem zmęczony. Wszystko, bo jest wiele, bo. Jest wiele, bo jak jest tak wiele, bo to lepiej nie przychodzi do Jezusa i pytać się, Panie, a co mam czynić, żeby do nieba wejść? Jak mamy wiele, bo to, bo tamto, to lepiej nie przychodzić do Pana Jezusa i pytać się, co mam czynić, bo ja chcę do Królestwa. Idź ty i czyń tak samo, podobnie. I czyń podobnie. Kochani, dałby Bóg, abyśmy naprawdę tak czynili, abyśmy myśleli o tym, żeby czynić, abyśmy myśleli o tym, żeby wnosić, abyśmy myśleli o tym i pragnęli tego i pracowali nad tym, aby dawać. Kochani, aby kiedy przychodzimy na przykład do zboru, żeby każdy mógł coś przynieść dobrego, tego najlepszego, żeby każdy przyniósł, bo my możemy, ja wam powiem tak, my możemy być, przeżyć całe życie tak, że nie przyniesiemy nic, bo mam takie życie. Możemy całe życie nic nie, może tego nawet nikt nie dostrzeże, bo ja nie mogę dzisiaj powiedzieć, ani nikt z nas, z ludzi nie powie, czy ktoś z was dzisiaj przyszedł i nic nie przyniósł. A może coś nowe, coś gorszego przyniósł takie, coś złego na przykład. Jeśli gniew, jeśli grzech w sercu przynosimy, to co przynosimy? Jeśli jakieś odstępstwo wczoraj, przedwczoraj, jeśli kłótnie gdzieś tam po drodze nam się wydarzały i takie życie, no to co przynosimy? Przynosimy zgorszenie. Ale tego nikt nie widzi z nas. Możemy całe życie nic nie przynieść do zboru. Wiecie, i myśleć, że fajnie jest, jesteśmy dobrymi chrześcijanami. A Jezus nam kiedyś powie, nie znam was. My mamy wnosić do zboru. Naprawdę, my mamy wnosić. Jesteśmy zobowiązani coś przynieść. Bo mamy Pana, który nas zaopatruje w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Mamy Pana, który nas zaopatruje. I my powinniśmy przynieść. Wiecie, Dawid Świątkowski pojechał znowu na Białoruś, ponieważ znowu zaczął się źle czuć. I on tak, ratunek taki widzi w tym, wiecie, i tak w takim ratunku, w takim, wiecie, paniku, prawie panice, pojechał znowu tam. I napisał mi takiego SMS-a dzisiaj. Tam wcześniej też mi pisał, że już się modlił ten brat z nim, że jeszcze wieczorem będzie modlitwa. Wczoraj wieczorem. I dzisiaj rano, nie wiem kiedy napisał, mimo że to w nocy mi napisał, nie wiem. A dzisiaj rano czytałem te słowa, te jego SMS-y. I mówi, że kiedy poszliśmy do zboru po modlitwie, kiedy tam weszłem, poczułem taki pokój. Myślę tak, o Boże, jak ja bym chciał, żeby takie zbory były w Polsce. Wiecie, powiem tak, jak ja bym chciał, żeby taki zbór był w Połczynie. Wiecie, że tam nie ma nic pięknego w tamtym zborze, nie? 7 babci, staruszek. Ale tam jest właśnie to, czego nie ma gdzie indziej. Kochani, jak przychodzimy i wnosimy destrukcję, w duchowym wymiarze to jest destrukcja. To nie da się. Może przede mną to ukryje, że przyszedłeś pokłócony, że przyszedłeś takim byle jakim życiem. Może ja tego nie, ale to jest destrukcja. W duchowym świecie to jest destrukcja. To wnosimy destrukcję. Mamy wnosić ciepło, mamy wnosić miłość. Mamy myśleć o drugim, jak przychodzimy, to a nie o sobie tylko. I wtedy będzie naprawdę to ciepło czuć, bo miłość ogrzewa. A mamy Pana, który nas zaopatruje. Wiecie, ja wczoraj odwiedziłem siostrę Mariannę i ona powiedziała, przeczytaj nam coś. I ja przeczytałem nie im, ale przeczytałem sobie, wiecie. I dali mi starą Biblię, gdańską jeszcze. I kochani, tak się zachwyciłem tym, przypomniałem sobie, jak normalnie przed w czasy dzieciństwa, jak byliśmy dziećmi i nasi tatusiowie czytali. Dlatego nawet nie mówię skąd, żebyście posłuchali. Nasze starsze pokolenie, moje pokolenie to będzie wiedzieć, a młode może nawet w ogóle tego nie zna, ale ja wiele razy jak... No to jest taki przekład no staropolski, powiem, ale taki... Ach, piękny. Ja kiedy to czytałem w tym starym tłumaczeniu, tak jakby taki miód mi na serce. Nóż, wszyscy pragnący, pójdźcie do wód. I wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, a jedzcie. Pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Przecz wy nakładacie pieniądze nie za chleb, a pracę swoją na to, co nie nasyca. Przecz, dlaczego? Słuchajcie, słuchając, słuchajcie mnie, a jedzcie to, co jest dobrego i niech się rozkocha w tłustości dusza wasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie, słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. Takie piękne słowa. Tak to Bóg mówi do człowieka. Kochani, Bóg to mówi do nas. Bóg to mówi do takich biedaków jak my, takich niewartych w ogóle zainteresowania wobec Boga. Bóg to mówi do nas, do wszystkich mówi. Nuż wszyscy pragnący. Po co jesteście pragnący? Dlaczego jesteście biedni? Dlaczego dokucza wam głód? Dlaczego stoicie i jesteście głodni i narzekacie? Pójdźcie! Pójdźcie do wód. Pójdźcie do wód. I wy, co nie macie pieniędzy. I wy, co nie macie pieniędzy. I ty, który nie masz radości Ducha Bożego. I ty, który nie masz sił. To nie masz pieniędzy, jak nie masz sił. To tak, jakbyś nie miał pieniędzy. Nie masz sił zwyciężać grzechu. Nie masz sił zwyciężać pokus. Nie masz pieniędzy po prostu. Nie masz nic. Co ty możesz kupić, jak nie masz pieniędzy? Jak chociaż 50 groszy nie masz, nic nie kupisz w sklepie. W żadnym sklepie nic nie kupisz, jak nie masz pieniędzy. Nie mieć to po prostu nie mieć. Nawet mi w głowie nie przyjdzie, żeby iść do sklepu, bo nie mam, bo nic nie mam, jeśli nie mam. Ale Pan Bóg mówi, i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie do wód. Pójdźcie, czemu stoicie? Nuż pójdźcie i wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, mówię, i kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty. Chwała Bogu. Zobacz, co możesz, wszystko możesz, a co możesz otrzymać? Co masz kupować? Co on ci oferuje? Wino i mleko. Wiecie, od potrzeby, powiem tak, wino i mleko, no każdy wie, że to jest, ale to jest tak, można powiedzieć tak, mleko potrzebne osyskowi. Wszystko w tym mleku ma. Prawda? Kiedy matka karmi piersią dziecko, to wszystko ma to dziecko. Nie trzeba ani dopajać, ani przepajać, ani cokolwiek robić. Jeśli jest karmione piersią, to jest wszystko ma. I witaminy ma, i antyciała ma, i zabezpieczenie przed chorobą. Wszystko ma. Cudowne. Eliksir. Mleko, który osesek potrzebuje. Który jako osesek duchowy nawet dostaniesz. Ale wino, wiecie, wino to zaraz się kojarzy z kimś bogatym, z kimś, kto ma dobry dom, zjadł obiad, siadł sobie w fotelu, w takim pałacu jakimś i winę sobie smakuje, wiecie. I, bo wino nie jest potrzebne do tego, to jest taki rarytas. Wiecie, to jest taki symbol jakby takiego dostatku, takiego opływającego we wszystko. Masz i mleko, i wino. Od A do Z Bóg ci ofiaruje. Nie tylko coś, co jest ochłapem. Świat daje ochłapy. Ale Bóg nie. I mówi, nurze, ruszcie się. Kochani, może trzeba się ruszyć. Czy ty słyszysz to? Że Bóg ci mówi, rusz się wreszcie. Ile będziesz narzekał? Do końca życia, jak Piotrek mówi, są tacy. Tylko narzekać. Tylko narzekać. Obrzydzenie bierze, jak słuchasz, jak on żyje z Jezusem Chrystusem ileś tam lat i ciągle narzeka. Ciągle narzeka. Myślisz, że on jest nie wiadomo kim, bo on narzeka. Wiecie, aż skręca się w środku. Jak dziecko Boże narzeka. I myśli, że Einsteinem jest duchowym, bo narzeka. Bo on ma powody, żeby narzekać. Ty nie masz powodu, żeby narzekać. A ja mam powody, żeby narzekać. Och, jak ja mam powodów, jak to człowiek lubi, jak to kocha narzekać. Jak nie ma, to szuka. Jak nie ma powodów, bo nie ma powodów racjonalnych, to wolbrzymia, aby narzekać. Aby narzekać. I tak do końca życia narzekać. Pan Bóg mówi, po co stoisz? Nuż, rusz się. Rusz się i przyjdź do Boga, i przyjdź do źródła wód, i przyjdź do wody i kupuj. Także i wy, co nie macie pieniędzy. Sławek czytał tutaj w tym wierszu: ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Ubogim Pan Bóg zapewnia sprawiedliwość. Wiecie, biednym, tym, co nie mają pieniędzy, Bóg zapewnia sprawiedliwość. Chwała Bogu. Bóg zapewnia sprawiedliwość. Wiecie, w sądzie, kiedy w tym świecie, jak człowiek nie ma pieniędzy, nie może sobie nająć adwokata, tak? A mówią, jak nie najmiesz adwokata, to jesteś do tyłu. Przegrany. Kiedy nasz bratanek poszedł do więzienia, to przyszedł kolega, jego taki dobry kolega, w sumie kolega z tego starego, jako świecie dobry kolega, który się tą mamą trochę zaopiekował, zajął, pomógł jej tam cokolwiek zrobić, bo nie miała nikogo, została sama. I w tym strachu, i byliśmy tam u niego, i on taki pomagał, wiecie, pomagał jej. Człowiek taki, też więzień. Był w więzieniu wiele lat. I mówi, słuchajcie, co trzeba zrobić, co trzeba adwokata, bo inaczej masz po prostu dwa wyroki w tył. A adwokat się wybroni. Znaczy, to nie to, że on wybroni, po prostu są układy. Jak jest adwokat, jak dałeś mu kasę, to przecież kumpel mu nie da tyle, ile może dać. A jak nie masz, to jesteś biedny. Jak nie masz, to jesteś skazany na to, na gesty, na nie wiadomo co. Kochani, ale i tak w tym świecie jest. I tak w tym świecie jest. Taka jest ta sprawiedliwość. Ale to jest napisane, że ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Jeśli Bóg zapewnia, kto może mu stanąć na drodze? Kto może mu powiedzieć, nie po mojej myśli? Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Chwała Bogu. On jest sprawiedliwy, jest dobry. Naprawdę jest dobry. I nie trzeba się, powiem, wstydzić tego, że jestem ubogi. I nie trzeba się wstydzić tego, że jestem biedny. Nie trzeba chować się, kryć się z tym. Świat się kryje z biedą. A z kolei wynosi się, wiecie, z dostatkiem. Wynosi się. I co ma z tego? Kochani, to nie jest, wiecie, przekleństwo być ubogim. W świecie tak. Ale u Boga nie. U Boga nie. Oj, lepiej być ubogim niż zadufanym sobie. Bo Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Bóg zapewnia ubogim sprawiedliwość. Jak nie masz pieniędzy, czy jeśli nawet nie masz pieniędzy, to Pan Bóg mówi, przyjdź i pij wino i mleko. Pij to, co jest najlepsze. Pij to, co jest najlepsze. Bierz to, co jest najlepsze za darmo. Przyjdźcie, bo jest źródło. Bo jest to dla was źródło. Ja nie zrobiłem, żeby wodocysk w moim ogrodzie tylko był. Ja otworzyłem źródło dla was, źródło życia. Kochani, jak to dobrze mieć Boga i zaufać Bogu. Wiecie, może we wszystkim można zaufać Bogu. We wszystkim, chwała Bogu, we wszystkim. Każdy od młodzieńca, powiem, po starca może ufać Bogu i się nie zawiedzie na Bogu. Jakże to dobrze jest budować z Bogiem. Jakże to dobrze iść za Jezusem Chrystusem. Jakże to dobrze. Jesteś może, nie wiem, młody teraz, młodzi. Młodzi mają, wiecie, jakie największe problemy. Czy będę miała męża, czy będę miał żonę. Czy dobrą, chcę mieć dobrą. No, mówią też, że ładną chcą mieć. Zostaw to Bogu, to ładne, dobrze? Powiedz tylko o tym, żeby był dobry, żeby był bogobojny, żeby była bogobojna. Zostaw to. Ale ja nie mam nic. Nie mam wyglądu, nie mam atrakcji, nie jestem atrakcyjna, nie jestem atrakcyjny. Nie mam czym. Inni mają i oni zdobywają, a ja nie. Bez pieniędzy może jesteś. Taki bez pieniędzy, takim ubogim. Zostaw to Bogu. Bóg zadba sprawiedliwie o twoją sprawiedliwość. Wymierzy ci sprawiedliwość, wiecie? Zdobędą tak, jak świat zdobywa, wiecie? I będą nieszczęśliwi. A ty zaufaj Bogu. Powiesz Bogu swoje drogi. Zostaw te wszystkie, wiecie, oceny. Te wszystkie punkty, wiecie, które punktują. Zostaw to. Powiesz Bogu, jak nawet nie masz nic, to Bóg ci zabezpieczy. Bóg się weźmie i za tobą wstawi. Bóg zapewnia ubogiemu sprawiedliwość. Będziesz szczęśliwy. I będziesz szczęśliwa. Będziesz. Ale zostaw te błędne drogi. Zostaw te głupie drogi. Zostaw te puste drogi. Zadbaj o społeczność z Bogiem. Zadbaj o to, przyjdź do wód żywych. Rozkochaj się w tłustych pokarmach. W tłustości niech się rozkocha dusza wasza. Ja wiem, że kiedy to się dzisiaj czyta, to już aż wprost wstrząsa, tak? Bo dzisiaj ta dominacja tego, żeby być, wiecie, jak talia pszczoły, czego tam jeszcze, do tego, że już tłuste pokarmy, to w ogóle to już jest obrzydliwość. Ale w tych wartościowych, tych dobrych pokarmach, w tych właściwych pokarmach, ja już teraz tu nie mówię, nie myślcie o baraninie czy o czymkolwiek, ale o tych duchowych rzeczach. Niech się zasmakuje, niech się rozsmakuje wasza dusza tym, co jest dobre, tym, co przynosi siłę, tym, co daje siłę. Nie anemię, tym, co daje siłę. W tym, co naprawdę daje zdrowie. Wiecie, że kiedyś nasi rodzice, powiem już nawet, nawracając nawet do tego pokarmu, kiedy jedziemy w góry i tam rozmawiamy o góralach, o tych starszych, o tych dziadkach, o tym, kiedy widziałem jeszcze dziadka Urszuli, który miał ponad 80 lat i po dachu łaził, po takim dachu, jak to w górach, to on mówi, że całe jego życie, jak pamięta, to taki placek z ziemniaków, taki chleb i skwarki, bądź coś najlepszego. I miał siłę do pracy, miał siłę pracować. Jak się najadł, to pracował. Pracował i miał 88 lat. A dzisiaj, kochani, dzisiaj nie. Nie, wiecie, kiedy przychodzi ciąża, to trzeba leżeć całe życie. Całą ciążę muszą leżeć. Albo nie ma ciąży. Albo poronienia są. Jeśli trzeba mieć brzuch odsłonięty, kochani, Nie, tam normalny sweter. Nie, kto to mi mówił? Gdzieś na w Koszalinie żeśmy byli. Albo Kiciński, albo drugi z Koszalina. Albo Stasiu Kotliński. Że gdzieś był w szpitalu z kimś tam, no przy jakiejś okazji był w szpitalu i byli na oddziale też takim położniczym. I tak mówi, stoi sobie pod... Przy oknie tak patrzę przez korytarz i nagle podchodzi ktoś do mnie i mówi, tak, tyle problemów teraz te kobiety mają. A to wszystko przez te gołe brzuchy i przez te krótkie spódniczki. On mówi, chrześcijanin to mu mówi, czy kto? Odwraca się, patrzy, lekarz. A później się dowiedział, że to ordynator tego szpitala. Oni wiedzą. To nie powiedział, wiecie, Waldek Świątkowski na taki trochę kaznodzieja. Wiecie, to jest prawda. Tutaj błyszczeć, nie? Tutaj tak, żeby wszyscy się obracali, tak? A potem same problemy. Ja, a co to może mieć? Idź się spytaj lekarza, co to może mieć, kiedy brzuch odsłonisz. I myślą, że mają szczęście ludzie. I myślą, że mają szczęście, że są szczęśliwi. No, są szczęśliwi, bo są atrakcyjni. I nic poza tym. Zaufaj Panu. Bóg się wstawia za ubogim. Bóg pilnuje, żeby ubogiemu była wymierzona sprawiedliwość. Nurze, wszyscy pragnący, pójdźcie. Pytanie, czy pragniesz? Chyba jedyny warunek. Żebyś dostąpił łaski Bożej. Chyba jedyny warunek. Czy pragniesz? Czy pragniesz tego, co wieczne? Czy pragniesz tego, co nie przemija? Czy pragniesz tego, co Boże? Czy pragniesz bliksu tego świata? Czy pragniesz być miską, czy tam kim jeszcze? Czy pragniesz tego, żeby ci wszyscy na ciebie patrzyli i zazdrościli? Czego pragniesz? To wszystko przeminie. To wszystko gorycz przyniesie. A to, co Bóg daje, jest dobre. Przecz wy nakładacie pieniądze nie za chleb. Po co wy nakładacie pieniądze? Po co starania? Po co siły? Nie za chleb, a za to, co wokół chleba. Za tą otoczkę, za ten blichtr, za to, co przemija. Po co wy nakładacie? Po co koszty? Po co starania? Po co troska o to? A o duchowe rzeczy to tak jakoś leci, jak leci. Wiecie? Ach, jak dobrze. Dobrze by było, żeby dobrze. Tutaj to tyle się myśli o tym. Tutaj to tyle się biega koło tego. To musi być tak, to musi być tak, to musi być tak. To musi być tak. A życie duchowe... Ach, jakoś tak wychodzi. Dlaczego wynakładasz pieniądze nie za chleb, a pracę swą na to, co nie nasyca? Tak? Na to, co nie nasyca, bo cię nigdy nie nasyci. Dlaczego wykładasz pracę swoją na to, co nie nasyca? Słuchajcie, słuchajcie mnie i jedzcie to, co jest dobre. I jedzcie to, co jest dobre i niech się rozkocha w tym dobrym pokarmie wasza dusza. Niech się rozkocha w tym dobrym pokarmie dusza nasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie. Słuchajcie, słuchaj Pana Jezusa. Słuchaj Bożych przykazań. Słuchaj głosu Bożego i będzie ci dobrze. I będzie się miała, i będzie żyła dusza wasza. Chwała Panu Bogu za to, że dobrze jest nam z Jezusem Chrystusem i faktycznie jesteśmy szczęśliwymi. Jesteśmy szczęśliwymi. Chwała Bogu, że znaleźliśmy szczęście, kochani. Nikt by nam go nie dał, żadne pieniądze by nam go nie dały. Nikt i nic by nam go nie dało. Znaleźliśmy Jezusa. Znaleźliśmy pokój Boży. Jesteśmy szczęśliwymi. Trwajmy w tym, kochani. Trwajmy w miłości. Pamiętajmy o tym, żeby przynosić tutaj dobre rzeczy. Wiele dobrych rzeczy. Bóg ci zaopatruje. Bóg mówi, przyjdź do mojego źródła. Po co stoisz tam? Przyjdź. Przyjdź. Kochani, przyjdźmy do Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdźmy. Trzeba się nauczyć, wiecie. Musimy się nauczyć tego. To jest takie potrzebne. Tak sobie pomyślałem o Dawidzie, że gdyby on znał i gdyby on wiedział, gdyby on dorósł w tym czasie, miał dużo czasu, dużo lat, ale on jeszcze nie umie, nie wie jeszcze, na czym polega prawdziwa społeczność. On jeszcze tak dość daleko jest od Boga. Bo gdyby miał taką bliską społeczność, taką mocną wiarę, wiecie, to on by miał tego Pana zawsze. On by miał Pana zawsze. Jak ma się Pana, to się wszystko ma. Naprawdę, to się wszystko ma. Jeśli można się zadowolić tym, że no jestem wierzącym, no. Ale to mało. Trzeba przychodzić do Pana bliżej i bliżej, bliżej i bliżej. Naprawdę, pragnąć więcej, żeby się rozkochała nasza dusza w Słowie Bożym, w społeczności z Bogiem, aby być bliżej, aby być jeszcze bardziej szczęśliwym, aby innym wtedy pomagać. Wiecie, aby w tych doświadczeniach, w tych próbach mieć mocną kotwicę w Jezusie Chrystusie. Mieć mocną kotwicę w Jezusie Chrystusie. My mamy wzrastać aż do pełnych wymiarów chrystusowych. Aż do pełnych wymiarów chrystusowych. Mamy wzrastać i nie poprzestawać, póki tego obrazu nie będzie w nas. Nie poprzestawać, nie rezygnować. Nie zgodzić się z tym, że chyba to jest niemożliwe. Jeden brat teraz, jak ja byłem w Olsztynie, rozmawiał ze mną i się pytał, powiedz mi, czy jak ty myślisz, czy my możemy dorosnąć do takich wymiarów jak Jezus Chrystus? Bo ja rozmawiam z takimi ludźmi, tam mam taką pracę i tak, i wszyscy mi mówią, że to jest niemożliwe. Że nie. Że to jest niemożliwe. Ja mówię, nie wierz temu. To jest możliwe. To nie mój wymysł. I to nie moja barierka. To nie moja poprzeczka, to Jezus powiedział. To Bóg powiedział, że chce wykształtować obraz. To Bóg powiedział, że aż dorośniemy do pełnych wymiarów, do wymiarów pełni Chrystusa. To Bóg powiedział, a nie ja. Ale ja mówię, wiesz, którzy to mówią ludzie? To mówią ludzie, którzy nie chcą złożyć życia swojego w ofierze. Ci tak nie dorosną. Nigdy. Jak nie złożysz swojego życia w ofierze Bogu, jak nie oddasz siebie, jak wszystkiego nie stracisz, to będziesz zawsze mówił, że nie. Bo nie da rady. Naprawdę nie da rady. Jak jest trochę mojego, nie da rady. Ale jak składam całe swoje życie, wszystko w ręce Jezusa, jak kładę na tym ołtarzu, wtedy przychodzi wiara, że mogę. I rosnę, chwała Bogu. I rośnijmy. Rośnijmy, rozwijajmy się w tym dobrym, utwierdzajmy się w wierze, bo przed nami mogą być bardzo trudne czasy. Utwierdzajmy się w wierze, aby jak zwycięzca wejść do Królestwa Bożego. Nie jak potłuczony, pobity, ze wstydem. Nie tak chcę. Szeroko mamy mieć otwarte wejście do Królestwa Bożego. I mamy spoglądać na górę, mamy spoglądać do góry i mówić, kiedy się rozlegnie głos trąby, mamy powiedzieć, to jest nasz Pan, na którego żeśmy czekali. To jest nasz Pan. Mamy wtedy podnieść nasze oczy, bo to jest nasz Pan. Marzmy o naszym Panu i żyjmy z naszym Panem, no niech On nas błogosławi. Amen.